O Bogu, bracia i siostry, może zanim otworzę słowo, to powiem coś o sobie. Jestem ze zboru wraz z żoną, moja żona Noemi, ze zboru Wolnych Chrześcijan w Redutowach, ale ja sam pochodzę ze zboru w Rybniku, z Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rybniku. Tam, odkąd pamiętam, uczęszczałem, dlatego że jak miałem 2 lata, to moi rodzice, ktoś im zwiastował słowo, przyjęli Pana Jezusa, nawrócili się i odkąd pamiętam, od młodości byłem wychowywany w zborze, na szkółkach, rodzice czytali mi Biblię w obrazkach, czy jakieś różne historie biblijne, także od samego początku znałem Słowo Boże i nawet kiedy zacząłem czytać w wieku 6-7 lat, to dostałem swoją własną Biblię i czytałem. I tak do wieku 10 lat, tak odziedziczyłem po mamie, że lubię dużo czytać, przeczytałem 7 razy Biblię. Od 7 lat do 10, także na szkółkach siostry, które prowadziły, ciocie miały problem, bo często coś nie pamiętały, to ja dopowiedziałem i tak to wyglądało. Ale czemu o tym mówię? Dlatego, że mimo tego, że znałem Słowo Boże jako dziecko, byłem w tym wychowany, ja nie byłem zbawiony. Dlatego, że nie było nigdy takiego momentu, kiedy ja osobiście przyszedłem do Pana Jezusa, wyznałem Mu swoje grzechy, wyznałem to, że nie jestem sam w stanie sobie zasłużyć na niebo i proszę Go o to, żeby stał się moim Zbawicielem. Czegoś takiego nie było. Więc jak skończyłem te 10 lat, to stwierdziłem, że już dalej nie będę czytał Biblii. Po co mam czytać, skoro tak dobrze już ją znam? Nie widziałem w tym jakiegoś sensu. Więc tak do gimnazjum, do 13-14 lat odstawiłem Biblię, nie czytałem, coś innego tam robiłem, się innymi rzeczami zajmowałem. No ale był taki moment, kiedy coś tam nabroiłem i tata mi powiedział, a pamiętasz, jak kiedyś czytałeś Słowo Boże, jak to miało wpływ na twoje życie? No i to dało mi do myślenia. I w wieku 15 lat, w 2007 roku, tutaj niedaleko w Żywcu była konferencja młodzieżowa, i tam zostałem zabrany, od razu po nabożeństwie się dowiedziałem, że jest taka konferencja i lider młodzieżowy się pyta, czy chce jechać. No pewnie. A kiedy to jest? No za godzinę jest pociąg. No to szybko do domu, zabrałem rzeczy, pojechaliśmy na konferencję i tam na tej konferencji było takie mocne słowo o tym, że Pan Jezus tak bardzo nas ukochał, że przyszedł po to, żeby nas zbawić grzeszników. I to był czas, kiedy Bóg bardzo pokazywał mi moją grzeszność. To, że ja nie jestem sam w stanie sobie zasłużyć na niebo. I tam przyszedł taki moment, kiedy oddałem Mu swoje życie, kiedy wyznawałem swoje grzechy, pokutowałem i oddałem swoje życie Panu Jezusowi. Więc to był tak 2007 rok, tam oddałem Mu swoje życie. No i od tej pory liderzy młodzieżowi w zborze, starsi zboru zaczęli mnie angażować w różne sprawy, w młodzieżowe, w jakieś potem usługi krótkie. No i tak jeździłem też na obozy młodzieżowe, byłem tam jednym z liderów, którzy opiekowali się tą młodzieżą, która przejeżdżała i na jednym z takich obozów właśnie poznałem swoją przyszłą żonę Noemi i znałem ją kilka lat, zanim się zdecydowałem podejść do niej i prosić ją o to, żebyśmy się mogli o siebie modlić. I to było w 2013 roku, kiedy się pobraliśmy i od tej pory jesteśmy tam w Redutowach i tam jesteśmy gospodarzami, służymy, prowadziliśmy młodzieżowe, teraz bardziej się angażujemy w życie zborowe, tak wśród starszych, więc chcemy być tam przez Boga używani i mam nadzieję, że jesteśmy tam zachęceniem i błogosławieństwem. Więc tak tyle na mój temat, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, z kim macie do czynienia. W 538 roku przed Chrystusem król perski Cyrus wydał dekret, który pozwalał Żydom wrócić z powrotem do Jerozolimy. I ci Żydzi, którzy wracali do Jerozolimy, do ziemi judzkiej, oni szli tam z jednym celem. Szli tam po to, że wrócą do Jerozolimy i odbudują świątynię Panu. Mieli jedną wizję, jeden cel, więc wybrali się tam. Zajęło im to około 2 lat, zanim doszli tam z Persji, z Babilonu, z powrotem do Jerozolimy i zaczęli odbudowywać świątynię. W 535 roku Żydzi rozpoczęli budowę fundamentów, czyli 3 lata po tym dekrecie. W Księdze Ezdrasza, 3 rozdziale, tam możemy czytać mniej więcej przebieg tego, jak to wyglądało. Księga Ezdrasza, 3 rozdział. Nie będę czytał, bo to nie będzie główny tekst, na którym chciałbym się skupić, ale tam Ezdrasz prosił króla o różne sprawy, o to, żeby dał mu pozwolenia tak do strażników lasu, żeby dał mu drewno, żeby miał tam spokój i bezpieczeństwo, żeby mógł odbudować świątynię Panu. I czytamy w wersecie 3, że postawili ołtarz na swoich fundamentach i chociaż bali się sąsiednich narodów, składali na nim Panu całopalenia rano i wieczorem. Czyli zanim rozpoczęli budowę świątyni, zbudowali Panu ołtarz, żeby pokutować, żeby wyznać swoje grzechy, żeby go w ten sposób uwielbić. W 7 wersecie czytamy, że dali też pieniądze kamieniarzom i cieślom oraz żywność, napój i oliwę Sydończykom i Tyrejczykom, aby przewozili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy, zgodnie ze zezwoleniem Cyrusa, króla Persji. Więc oni mieli wszystko przygotowane, nawet drzewo przewozili z Libanu po to, żeby zbudować świątynię Panu, żeby ją odbudować. I wyobrażam sobie, że jak wracali z tego Babilonu, kiedy szli tłumnie, to jeden do drugiego, na przykład Jakub do Symeona mówił: słuchaj, idziemy tam, będziemy odbudowali świątynię Panu. Ja mogę budować, ja mogę dać cegłę, mogę dać zaprawę. On mówi, a ja mogę zrobić panele, mogę zrobić z desek. I każdy, co tam szedł z tą wizją, z tym celem, że odbudują świątynię Panu. Każdy był przygotowany na to, że dołoży swoją rękę, dołoży kamień do tej budowy i coś będą robili. Szli z jedną wizją, z jednym celem, żeby odbudować świątynię Panu, żeby nie byli dalej w pohańbieniu. W Ezdrasza w 4 rozdziale, gdybyśmy go czytali, to byśmy przeczytali, że wrogowie Izraela podstępnie zatrzymali budowę. Wysłali listy do króla perskiego, w którym trochę zatuszowali sprawę i powiedzieli, że jak pozwoli, żeby odbudowali Żydzi świątynię, to masz pewne, że nie będziesz miał podatków tam. Więc król perski zabronił budować i to było w 530 roku przed Chrystusem, czyli 5 lat po tym, kiedy rozpoczęli budowę fundamentów świątyni pańskiej, to po 5 latach zaprzestali budować. Skończyli na fundamentach, nie budowali, dlatego że król Artakserkses zabronił. Zabronił im to budować. Więc załamani Izraelici wrócili do swoich miejsc, tam gdzie mieszkali, zaczęli budować swoje domy. Nie zajmowali się już świątynią. Te drzewo cedrowe, które mieli z Libanu, leżało rok, może leżało 2 lata, 3-4 lata, które było przeznaczone na świątynię, więc stwierdzili, leży tyle czasu, to weźmiemy do siebie i zaczniemy budować w swoich domach. Zaczniemy swoje domy, fajnie urządzimy i zaczęli sobie uwijać ciepłe i przytulne gniazdko. Każdy zajął się swoją rodziną, budowaniem swojego domu, tracąc z oczu ten jeden cel i jedną wizję, która ich wszystkich jednoczyła na samym początku. Oni wracali, żeby odbudować świątynię Panu. I zobaczmy, jak Bóg to widział i jak zareagował na takie postępowanie Żydów, Izraelitów. Otwórzmy 1 rozdział Księgi Ageusza. Dziękuję. Księga Ageusza, 1 rozdział. Będziemy czytać cały rozdział. W 2 roku króla Dariusza, w 6 miesiącu, 1 dnia tego miesiąca, słowo Pana doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do Jozłego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, mówiące: tak mówi Pan zastępów, ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas budowania domu Pana. Wówczas słowo Pana doszło przez proroka Ageusza, mówiące: A czy dla was jest to czas, abyście mieszkali w swoich domach wyłożonych deskami, podczas gdy ten dom leży opustoszały? Teraz więc tak mówi Pan zastępów, zastanówcie się nad swoimi drogami. Siejecie wiele, a mało zbieracie, jecie, ale się nie nasycacie. Pijecie, ale nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie może się ogrzać. A ten, kto gromadzi zarobek, gromadzi go w dziurawym worku. Tak mówi Pan zastępów, zastanówcie się nad swoimi drogami. Wstąpcie na tę górę i sprowadźcie drewno, zbudujcie ten dom, a upodobam go sobie i będę uwielbiony, mówi Pan. Liczyliście na wiele, a oto było tego mało, a to, co przynieśliście do domu, ja rozdmuchałem. Dlaczego, mówi Pan zastępów? Dlatego, że mój dom jest pusty, podczas gdy każdy z was troszczy się o swój dom. Dlatego niebo wstrzymało nad wami rosę, a ziemia wstrzymała wydawanie swego plonu. Sprowadziłem suszę na tę ziemię, na te góry, na pszenicę, na moszcz i na oliwę, na to, co ziemia wydaje, na ludzi i na bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i najwyższy kapłan Jozue, syn Josadaka oraz cała resztka ludu wysłuchali głosu Pana swego Boga i słów proroka Ageusza, ponieważ posłał go Pan ich Bóg, a lud bał się Pana. Wtedy Ageusz, posłaniec Pana, przemówił do ludu, głosząc przesłanie Pana. Ja jestem z wami, mówi Pan. I Pan wzbudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy i ducha Jozłego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, oraz ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę przy domu Pana, zastępów swego Boga. Dnia 24, 6 miesiąca, w drugim roku króla Dariusza. W drugim roku króla Dariusza Bóg przemawia do przywódców Izraela i całego ludu. Mija 520 rok przed Chrystusem, czyli mija 15 lat od rozpoczęcia budowy fundamentów i 10 lat od wstrzymania tej pracy. Mija 10 lat, gdy ani jeden kamień, ani jedna cegła nie została dołożona, żeby zbudować świątynię pańską. Ci ludzie, którzy zwracali z tym celem, żeby odbudować świątynię Pana, przez 10 lat nic w tej sprawie nie zrobili. Drugi werset pokazuje nastawienie i wytłumaczenie, jakie znaleźli sobie Żydzi, by nie dokończyć tej budowy. Tak mówi Pan zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas budowania domu Pana. Tutaj widzimy nastawienie Izraela. Pojawił się problem, pojawił się kłopot, jakieś przeciwności w postaci zakazu króla perskiego i ludzie nie budowali i znaleźli sobie wymówkę. To nie jest ten czas. Może Bóg nie chce, żebyśmy teraz to robili. Może Bóg nie zaplanował teraz na ten czas. Widocznie Bóg ma inny plan i swój czas i nie zrobili nic przez 10 lat. Przez ten czas nie robili nic ze świątynią Pana, ale każdy z nich urządzał swój dom, budowali przy swoim domu, przy swojej rodzinie, czyli porzucili ten cel, tą wizję, którą mieli na samym początku. W wersetach od 3 do 6 widzimy Bożą reakcję i reprymendę dla tych ludzi. Werset 4 mówi, a czy dla was jest to czas, abyście mieszkali w swoich domach wyłożonych deskami, podczas gdy ten dom leży opustoszały? Mówicie, to nie jest ten czas, żeby budować świątynię Pana. A Bóg mówi, czy to jest ten czas, żebyście budowali swoje domy, a mój dom leży opustoszały? Te deski, które przygotowali na budowę świątyni Pana z drzewa cedrowego, tak jak mówiłem, pewnie leżało rok, dwa, trzy lata, to stwierdzili, po co się ma zmarnować, weźmiemy do siebie, przyrządzimy swój dom, zrobimy ładnie i tak właśnie zrobili. Widzimy, że lud, który tam był, skupił się na budowaniu i urządzeniu sobie ciepłego i przytulnego gniazdka. Porzucili wizję i cel, którą mieli od swojego Boga. Bóg dwa razy w tym rozdziale powtarza jedno zdanie i mówi, Zastanówcie się nad swoimi drogami, albo w Brytyjce, zważcie, jak wam się powodzi. Dwa razy to mówi. Zastanówcie się nad waszymi drogami. Czy robicie to, do czego was powołałem? Czy jesteście w tym miejscu, w którym mieliście być? Co jest najważniejsze w twoim życiu? Do czego dążysz i czemu poświęcasz swoje siły i swój czas? I czy Pan błogosławi w tym, co robię? Na te pytania musieli sobie odpowiedzieć. Zastanówcie się nad swoimi drogami. Czy rzeczywiście wam się powodzi? Czy wam błogosławię? Ewidentnie ten tekst pokazuje, że nie. W wersetach 7 i 8 mamy Bożą radę dla tego ludu. Przypomnijcie sobie cel. Przypomnijcie sobie wizję i misję, do której was powołałem. I zacznijcie odbudować świątynię pańską. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoimi drogami. Wstąpcie na tę górę i sprowadźcie drewno. Zbudujcie ten dom, a upodobam go sobie i będę uwielbiony, mówi Pan. I to jest Boża rada na ich zachowanie. Wróćcie z powrotem do odbudowy świątyni pańskiej. Wtedy będę z wami i będę wam błogosławił i będę przez to uwielbiony. Widzimy w wersetach od 9 do 11, że Boża nagana, Boża reakcja jest skutkiem na nieposłuszeństwo Izraelitów. Widzimy tutaj, czytaliśmy, że liczyliście na wiele, a oto było tego mało. Co przynieśliście do tego domu, ja rozmuchałem. Każdy mój dom jest pusty, podczas gdy każdy z was troszczy się o swój dom. Dlatego niebo wstrzymało nad wami rosę, a ziemia wstrzymała wydawanie swego plonu. Sprowadziłem suszę na tą ziemię, na te góry, na pszenicę i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że Bożą reakcją na ich nieposłuszeństwo było brak błogosławieństwa, było przekleństwo. Cokolwiek robili, czy zajmowali się pracą, czy karierą, czy bogaceniem się, to wszystko im nie szło, dlatego że nie było Bożego błogosławieństwa. Dlatego Bóg daje im tutaj radę, zostawcie to, a róbcie to, do czego was powołałem. Spełnijcie ten cel i tą wizję, z którą was tutaj posłałem 15 lat temu. W wersecie od 12 do 15 widzimy tutaj reakcję ludu na Bożą naganę. Wysłuchali głosu Pana. Widzimy, że pojawiła się bojaźń Pana w wersecie 12, bojaźń Boża. Podjęli pracę przy świątyni. 23 dni po tym kazaniu, 23 dni po tym proroctwie ludzie zabrali się do pracy. Rzadko się zdarza, że kazanie ma tak szybki, praktyczny wydźwięk. O ile dobrze by było w kościołach, kiedy słyszymy kazanie i byśmy tak szybko mogli je potem stosować w praktyce. Oni po 23 dniach wysłuchali to i zaczęli odbudowę świątyni pańskiej. Więc widzimy tutaj Izraela, Żydów, którzy byli w niewoli. Bóg pobudził serce króla Cyrusa, żeby wydał dekret, żeby mogli wrócić do swojej ziemi i żeby odbudowali świątynię Pana. Szli z jedną wizją, z jednym celem. We Zdrasza w 3 rozdziale jest napisane, że kiedy odbudowali ołtarz, kiedy odbudowali fundamenty, to zapanowała wielka radość. Ludzie cieszyli się, chwalili Boga, bo wypełniali ten cel, który Bóg im dał. Wypełniali te powołanie, które Bóg im wyznaczył. Ale widzimy, że nadszedł moment, nadeszły przeciwności, kłopoty, problemy i to okazało się wymówką, żeby to zaprzestać. I w naszym życiu jest podobnie, że czasami są różne problemy, trudności i zastanawiamy się wtedy, czy to rzeczywiście jest Boży czas, żebym to robił, żebym służył Bogu. Może Bóg nie chce, żebym to robił. I tak samo tutaj postąpił Izrael. Taką wymówkę sobie znaleźli. Więc jakie przełożenie czy zastosowanie ma ta historia w naszym życiu? Do czego powołał nas Bóg? Do czego powołał ciebie i mnie? Z pewnością do tego, żeby być częścią Kościoła Jezusa Chrystusa i budować ten Kościół przez dary, które Bóg nam dał, przez zdolności, przez różne umiejętności, żebyśmy mogli wspólnie budować Kościół Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy Efezjan, 2 rozdział, od 19 wersetu do 22. Tam Paweł mówi takie słowa. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Więc widzimy, że my jako członkowie Kościoła, jako oblubienica Pana Jezusa, mamy również powołanie, mamy również wizję, żeby budować świątynię. Żeby budować tą świątynię, którą Pan Jezus ma dzisiaj w naszych czasach, którym jest Kościół. Możemy się zastanowić, jakie jest Twoje osobiste powołanie. Czy pamiętasz, do czego powołał Cię Bóg? Niektórzy z nas są nawróconymi 15 lat, niektórzy 10, niektórzy 50, 40. Czy pamiętasz, do czego powołał Cię Bóg? Czy pamiętasz tą radość, którą miałeś na samym początku, że tak, ja będę służył Bogu, będę robił to i to w społeczności, będę budował swoich braci i sióstr w zborze tym i tym sposobem. Czy pamiętasz ten moment, to, do czego powołał Cię Bóg? Drugie pytanie, czy jesteś wierny i budujesz dalej tę budowę? Myślę, że Bóg przez ten fragment i historię Izraela przypomina i napomina nas, abyśmy budowali Kościół Jezusa Chrystusa. Abyśmy przeanalizowali swoje życie i sprawdzili, czy rzeczywiście zajmujemy się tym, do czego powołał nas Bóg. Czy może przez jakieś przeszkody, czy trudności, czy problemy mówimy i wątpimy, czy to jest rzeczywiście Boży czas, żebym służył? Czy Bóg może ma inny plan dla mojego życia? I wtedy mówimy, jeszcze nie nadszedł czas dla tego zboru i to nie jest ten czas, żebym mógł budować. Wiecie co, kiedy tak zastanawiam się nad Bożym zbawieniem, to często my jako ludzie zapominamy, że Pan Jezus nie tylko zbawił nas od piekła, nie tylko zbawił nas dlatego, żebyśmy nie poszli w te miejsce wiecznego potępienia. Czasami zatrzymujemy się tylko nad tym i myślimy, że to wystarczy, że Bożym ostatecznym celem było to, żebyś ty nie poszedł do piekła. Ale Słowo Boże w listach, w Ewangeliach wyraźnie naucza, że jesteśmy zbawieni od grzechu, żeby więcej już nie być w niewoli grzechu. Jesteśmy zbawieni od gniewu samego Boga, której konsekwencją jest później piekło. Ale też jesteśmy zbawieni dla celu. Jesteśmy zbawieni po to, żeby służyć. Nie jesteśmy zbawieni po to, żeby się zadowolić siedzeniem i przez 10 lat mówieniem, to jeszcze nie nadszedł ten czas, tylko jesteśmy zbawieni po to, żeby angażować się, żeby służyć, bo byliśmy niewolnikami grzechu, byliśmy zniewoleni grzechem, ale Bóg nas uwolnił od tego, także teraz masz moc w Chrystusie, żeby powiedzieć nie, żeby nie grzeszyć, ale zbawił nas po to, żebyśmy byli Jego sługami, żebyśmy mogli budować Kościół Pana Jezusa. Otwórzmy jeszcze drugi list Pawła do Koryntian, 5 rozdział. Tu jest fragment, który bardzo wielki wpływ miał na moje życie zaraz po nawróceniu. Piąty rozdział drugiego listu Pawła do Koryntian od 14 wersetu. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. A chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej Go takim nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Ten fragment wyraźnie naucza i mówi, że jesteśmy nie tylko zbawieni po to, żeby uniknąć piekła, ale jesteśmy zbawieni po to, żeby służyć Chrystusowi. Umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, ale lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. I widzimy tutaj, że w tym kontekście tego, co czytaliśmy, tą służbą jest jednanie ludzi z Bogiem, głoszenie Ewangelii. Do tego jest Kościół powołany, do tego jesteśmy powołani jako Kościół, żeby nie tylko budować siebie nawzajem, ale jesteśmy powołani do tego, żeby głosić Ewangelię. Więc tak jak Żydzi, mamy cel, mamy wizję, do której Bóg nas powołał, i tak jak Żydzi, spotykamy wiele przeciwności, wiele trudności, po których możemy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście to jest czas, żebyśmy służyli Bogu. I ewidentnie jest czas, żebyśmy Bogu służyli. Czy są przeciwności, czy nie ma ich, czy jest dobrze, czy jest źle. Bóg oczekuje od nas wierności i chce, żebyśmy budowali Kościół Jezusa Chrystusa. Każdy z nas do czegoś jest powołany. Każdy z nas ma dar, który dostał przez Ducha Świętego, i każdy z nas jest powołany do tego, żeby służyć. Pytanie, czy jesteśmy wierni, czy tak jak Izrael znajdziemy sobie wymówkę. Amen.